Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Dolar za 5 zł. Niestety spełniła się straszna prognoza z bardzo, bardzo silnym dolarem, ale silnym w skali globalnej i to ma wpływ na nas wszystkich, niestety bardzo, bardzo duży. W związku z tym dzisiaj odcinek poświęcony właśnie tym zawiłościom rynku walutowego, które mają dla nas ogromne znaczenie, a o których często zapominamy, bo skupiamy się albo na krótkoterminowych spekulacjach, albo w ogóle na tych zawirowaniach tu i teraz. Ojejku, jakie drogie. Ale tak naprawdę, czy wiemy, co to znaczy w skali całego kraju? Bo to nie jest dyskusja o droższym iPhone'ie. To jest wyzwanie w skali całego świata i przede wszystkim rosnących kosztów obsługi długów. W związku z tym w tym odcinku, co to w ogóle znaczy, że mamy tak silnego dolara? Jakie to ma znaczenie dla Polski i reszty świata? Dlaczego tak się dzieje? Skąd się bierze taka wielka siła dolara i co my możemy z tym zrobić? Jako konsumenci, jako inwestorzy. A do tego będę miał jeszcze dla Was super newsa, zanim przejdziemy do słuchania o królu walut, amerykańskim dolarze. Zaczynamy!
Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek.
Ale zanim przejdziemy do zapowiedzianego dolara, no to ten mega news, który obiecałem, za który autentycznie biję brawo do monitora, jak o tym czytam, bo doczekałem się świetnej zmiany dla dosłownie milionów Polaków. Będzie łatwiej kupić detaliczne obligacje skarbowe. Za sprawę wziął się Pekao S.A., to ten z żubrem, gdyby się komuś pomyliło. Ten oto bank wprowadza do oferty zakup obligacji detalicznych za pomocą swojej bankowości elektronicznej oraz aplikacji POPay. Więc jeśli kiedykolwiek weszliście na obligacje skarbowe.pl i kupowaliście przez ten system obligacje, to powinniście zrozumieć moją radość, no bo to nie jest system przyjaźnie wyglądający w XXI wieku. A jakby nie patrzeć, możliwość kupowania obligacji przez aplikację na telefonie komórkowym to jest mistrzostwo świata. Jestem przekonany, że więcej osób będzie sięgało po te instrumenty i być może zacznie w ten sposób po prostu długoterminowo sobie oszczędzać. A ja Wam już niedługo nagram pełną instrukcję, jak można to wygodnie zrobić w Pekao S.A. I wracamy do naszego dolara, który sprawia, że wielu ekonomistów autentycznie łapie się za głowę. My tu panikujemy, że jest już za 5 zł, ale wyjdźmy najpierw z poziomu globalnego, zanim pójdziemy do tego poziomu lokalnego, o którym już wszyscy wiemy, bo wszystkie media i wszystkie social media otrąbiły tą wielką piątkę. Otóż dolar jest silny globalnie, więc większość walut na świecie osłabia się do dolara i to bardzo mocno. Złoty tutaj wcale takim liderem nie jest. Ja bym powiedział, że on jest tak mniej więcej w środku stawki, jak się dobrze przyjrzeć. I w tym momencie warto pozdrowić wszystkich, którzy od lat szli z teorią, że jak przyjdzie kryzys, to cały świat się właśnie od dolara odwróci, bo to przecież taka śmieciowa waluta po tym wszystkim, co zrobił bank centralny. No więc to nie jest taka prosta zależność i rynek nam pokazał, że dolar jest królem, a chociażby chińska waluta, która miała być nowym liderem tego świata, no mówiąc wprost, nie tym razem. Sama chińska gospodarka ma swój kryzys na wielu poziomach, podnosi się po pandemii, ma dylemat, jak tu lawirować w dyplomacji z Rosją i resztą świata, więc generalnie nie tym razem. Świat znowu wybiera dolara, gdy tylko jakieś problemy pojawiają się na horyzoncie. I to właśnie jest ten główny mechanizm, od którego musimy zacząć. Jeśli na rynkach finansowych wybucha jakakolwiek panika i mamy wyprzedaż przeróżnych aktywów, to kapitał po prostu ucieka do dolara. I od lat słyszymy, że Fed, czyli Rezerwa Federalna, Bank Centralny USA, drukuje. Więc oczywiście nie może być walutą najsilniejszą, no bo jak to jest, skoro sam torpeduje swoją wartość? Ja to akurat jestem trochę w teamie, że trochę inaczej działa dolar, który nie wychodzi poza system finansowy i napędza tę hossę, ale nie jest pompowany wprost w gospodarkę. Chociaż oczywiście tu jest dużo sporów ekonomistów, ale generalnie może i drukuje, ale w czasie, gdy wszyscy drukowali, i tu myślę trochę o czasach ratowania gospodarek w czasie pandemii, Fed nadal miał drukarkę najsilniejszą, jakkolwiek dziwnie to brzmi i banalnie, i może teraz ekonomiści też się łapią za głowę, ale zmierzam do tego, że nadal Fed ma drukarkę najsilniejszą, bo cały świat się zadłużał w dolarze i nadal się zadłuża. Więc w zasadzie zmieniło się teoretycznie bardzo dużo przez ostatnią dekadę na świecie, ale po to, żeby nie zmieniło się nic, biorąc pod uwagę, jak działa ten mechanizm, który przecież znamy od dawna. I ile było teorii, że tym razem będzie inaczej i tym razem jest tak samo. Tyle tylko, że skala tych problemów jest dosyć zaskakująca i ten popyt na dolara jest naprawdę, no mówiąc wprost, imponujący. Najważniejszy temat makro dla całego świata to, jakby nie patrzeć, jest kwestia zadłużenia w danej sytuacji, no bo bardzo silny dolar oznacza wprost, że państwa, które zaciągnęły dług w dolarze, muszą drożej tego dolara kupić, czyli koszt tego długu znacząco im rośnie. A jeśli taka panika się nakręca, to część krajów kupuje dolary na zapas. No a jak kupuje dolary na zapas, to wzrasta mocno popyt na dolara i ten dolar znowu robi się silniejszy, więc to zjawisko się po prostu nakręca. Kiedy my widzimy dolara za 5 zł, zobaczcie, co się dzieje w innych krajach. Była awantura przecież parytet z euro. Jakim cudem to jest możliwe? Jak to w ogóle ten parytet został przekroczony? Ale świat finansowy wybiera jasno, że to Unia Europejska będzie miała większy problem, Europa będzie miała większy problem niż USA wobec chociażby nadchodzącej zimy, wyzwań energetycznych i tak dalej. No i do Putina mamy trochę bliżej, jakby nie patrzeć. Nie da się ukryć, że Unia ma przed sobą dużo wyzwań. No i w tej sytuacji, jeśli świat ma wybierać euro czy dolar, no to jasno postawił na sprawdzonego dolara. Ale idźmy trochę dalej. Japonia zdecydowała się na pierwszą walutową interwencję od 1998 roku. Wtedy ostatnio musieli skupować jena, więc to jest naprawdę potężna zmiana, którą odnotował właściwie cały świat. Co się tam dzieje w Japonii po tylu latach, gdzie bank centralny nie interweniował. Gdzieś po drodze jest jeszcze daleka nam rupia, ale też istotne zmiany, no i bardzo bliski nam funt. I tu z kolei pada na łopatki teoria eurosceptyków, że po Brexicie to funt będzie tą bezpieczną przystanią dla nas i na rynku walut będzie porównywalny wręcz do dolara. No nie bardzo, nie wyszło absolutnie. To spójrzmy na to, co się tutaj w ogóle działo. Ja mam tutaj do tego odcinka sporo notatek, bo też sam czytam, nadrabiam te zaległości. No to, co się dzieje na rynku walutowym, to jest na pewno coś, co warto jest śledzić i patrzeć też, jak inne banki centralne sobie z tym radzą i jak reaguje na to rynek. Ale to dla takich, co lubią to po prostu, jak ktoś inwestuje pasywnie czy bardzo długoterminowo, to też nie będzie przeżywał codziennie, co powiedział jakiś bank centralny, no ale ja z myślą właśnie o tej audycji czy innych programach staram się być w miarę na bieżąco. Zobaczcie, co się działo na Wyspach. Bank Anglii podjął w środę nadzwyczajne działania w celu powstrzymania kryzysu na rynku finansowym, zawiesił program sprzedaży obligacji skarbowych i zobowiązał się do zakupu obligacji o długim terminie wykupu, aby przeciwdziałać dysfunkcji na rynku. To wskazuje Financial Times, a co jest istotne, że funt spadł w ostatnich dniach do nowego 37-letniego minimum w stosunku do dolara, po tym jak brytyjski rząd ogłosił radykalne zmiany w polityce gospodarczej, w tym m.in. ostre cięcia w podatkach. Tak czytamy w Business Insiderze. Oczywiście pięknie wygląda fala memów. Mi się najbardziej podoba Bilbo Baggins, który nie może rozstać się ze swoim pierścieniem Saurona. Jak ktoś jest fanem Tolkiena, to już pewnie widzi przed oczami tę scenę i mówi sam do siebie, pocierając go tam w kieszeni, a może bym jeszcze raz dodrukował trochę tych pieniędzy. I to oczywiście jest komentarz do tego, co aktualnie robi bank w Anglii. No bo jeśli jest inflacja, z którą walczymy, no to po to zacieśniamy cały czas tę politykę, po to i są wyższe stopy procentowe, po to jest wstrzymany każdy tego typu program, żeby tej gotówki było na rynku jak najmniej. No i umówmy się, że jak działamy pod prąd, no to reakcje są raczej niespecjalnie przychylne, jeśli chodzi o taką tradycyjną ekonomię. Między innymi dlatego dużo ekonomistów łapało się za głowę, jak usłyszało o wakacjach kredytowych. To wam zresztą mówiłem, że działanie proinflacyjne w teorii, no więc tutaj tak samo słyszymy, że będzie specjalny skup obligacji, żeby przeciwdziałać dysfunkcji na rynku, czyli bank centralny znowu zaczyna działać. A w ogóle jak czytacie o silnym dolarze, to może się pojawiać też, mało popularna w Polsce, ale często się o tym mówi na świecie, tak zwana milkshake theory, i ją propagował Brent Johnson, to jest taki znany analityk się na świecie. Zostawię wam w źródłach spory tekst na ten temat od Comparica, fajnie to opisał, pozbierał bardzo, bardzo dużo różnych fragmentów. W dużym uproszczeniu, zdaniem Brenta, ten popyt na dolara będzie stale wzrastał, a z kolei Fed będzie miał bardzo ograniczone pole manewru i ostatecznie nie będzie w stanie zapobiec umocnieniu dolara, no bo oni też nie są zachwyceni, że ten dolar jest aż tak mocny. Comparic wybrał tu kilka spostrzeżeń Johnsona z takich wywiadów w latach 2018-2020. Ja wam kilka ciekawych zacytuję. One nam tu pasują jak najbardziej do odcinka. Duży dług dolarowy będzie wywoływał coraz wyższy popyt na dolary na rynkach międzynarodowych. W którymś momencie dolar wybije, co wywoła spore szkody, głównie na rynkach wschodzących. Tym samym dojdzie do dużego kryzysu walutowego. Ten system nie jest przygotowany, by wytrzymać tak silnego dolara. Tu jest ciekawy fragment, bo on jest jeszcze właśnie z tych lat wcześniejszych. Fed nie jest w stanie zdziałać zbyt wiele, gdyż poprzez quantitative easing dolary trafiają głównie na giełdę, nie trafiają na rynki międzynarodowe. Linie swapowe tworzone przez Fed mogą co najwyżej opóźnić problemy związane z popytem na dolary. Obligacje w długim terminie będą tracić, ale w międzyczasie może dojść jeszcze do wzrostów cen. I do tego momentu to się gdzieś generalnie trzyma kupy, ale później pada rzecz, za którą z kolei to inni ekonomiści mogą Johnsona punktować, no bo on uznał, że cała teoria sprowadza się do tego, że złoto na pewno zyska na znaczeniu i docelowo umocnienie dolara wywoła dodatkowy napływ kapitału na amerykański rynek akcji. No to akurat jest dosyć istotne, bo ja wychodzę z tego założenia, że jeśli cały świat odbija, to USA odbijają pierwsze, odbijają najmocniej i jakby nie patrzeć, ten kapitał bardzo często tam wędruje. Zresztą po różnych zawirowaniach na polskim rynku wielu inwestorów też nabiera wreszcie przekonania, że ten home bias jest trochę niebezpieczny, o tym wam już mówię od dawna, i trzeba się troszeczkę zdywersyfikować. Ten pierwszy wybór świata to z reguły jest oczywiście rynek amerykański, więc naturalnie inwestor polski, jak kupuje amerykańskie akcje, no to też nabywa tego dolara. No i właśnie w kontekście tych prognoz Johnsona tam pada zdanie, że ostatecznie dolar i złoto będą drożały razem w tym samym czasie. No to jest bardzo słaby punkt tej teorii. Jak oczywiście spojrzycie na wykres złota, świat finansów pędzi tutaj nieubłaganie, więc warto jest poczytać tego typu rzeczy, zajrzeć do tego milkshake theory. Prędzej czy później zacznie być to również dyskutowane w Polsce. Może kogoś to bardziej interesuje w kontekście właśnie tych wszystkich zawirowań na rynkach walutowych. Ja bardziej dolara traktuję jako coś, co muszę mieć ze względu na to, że mam ekspozycję na rynek amerykański, ale tak jakby nigdy się nie interesowałem tym, jaki będzie dolar w najbliższym tam tygodniu, miesiącu, kwartale i tak dalej, no bo mnie akurat spekulacje walutowe raczej nie interesują. Ale jak już jesteśmy przy dobrych, wartościowych źródłach, to ja bym jeszcze sięgnął do bloga Rafała Bogusławskiego. Jego doskonałe po prostu wideo na żywo można oglądać rano na analizy.pl, też na ich kanale YouTube'owym, a ja na analizach znalazłem jeden z tych tekstów, który też wam chciałbym zacytować, bardzo potrzebny do naszego tematu. Dotychczasowe umocnienie dolara już odciska swoje piętno na rynkach finansowych i na gospodarce światowej. Rynki wschodzące nie cieszą się popularnością, a w USA pojawiają się obawy o koniunkturę w gospodarce, co również odbija się na zachowaniu rynków akcji w Stanach. Dalsze umocnienie się dolara może spowodować, że pojawią się problemy w całej światowej gospodarce. Samo umocnienie dolara, nawet bez wzrostu stóp procentowych, to tak naprawdę zacieśnienie warunków kredytowych na świecie. Jeżeli dolar będzie się nadal umacniał, to może to uruchomić samowzmacniający się proces, gdzie rośnie ryzyko niewypłacalności i firm, i krajów z grupy gospodarek wschodzących, co spowoduje kryzys gospodarczy, który przełoży się na postrzeganie ryzyka, a więc zwiększy popyt na dolara, co pogłębi kryzys w gospodarkach wschodzących. Bardzo ciekawy tok myślenia, który pokazuje, czym się może zakończyć dolar zbyt silny przez dłuższy czas, więc to nie jest tak, że my tu wszyscy panikujemy, że dolar za 5 zł, wszystkie tabloidy na pierwszej stronie wyskakują z tym, że teraz będą iPhony, telewizory i wszystkie inne urządzenia droższe. To naprawdę ten temat jest dużo głębszy, dużo poważniejszy. I w skali całego świata jest teraz takim tematem numer jeden. Oczywiście siłą rzeczy wojna, wiadomo, ale też ta wojna jest jednym z czynników, który sprawia, że właśnie więcej pieniędzy idzie w stronę tego dolara, więc te wszystkie czynniki są bardzo ze sobą połączone. Nie na darmo wszyscy od lat mówimy, że ten świat finansów, ten świat gospodarek to jest taka sieć naczyń połączonych i tu naprawdę można jedną rzecz ruszyć i nie powiem, że efektem motyla, bo nie do końca o to mi chodzi, ale no można wpłynąć na bardzo, bardzo wiele rzeczy. A co najważniejsze, te połączenia nie są bardzo oczywiste, dlatego cały czas się trzeba takich rzeczy uczyć. A o przyczynach tej sytuacji jeszcze uzupełni mi w tej audycji fragment z Bartosza Sawickiego z Cinkciarza, tu też cytowany przez Business Insidera. Ja tylko dopowiem, że to są oczywiście artykuły z ostatnich tygodni. Tu nie ma nic, czego byście się spodziewali sprzed iluś tam miesięcy. To są dosyć świeże komentarze. Fundamentem siły dolara jest determinacja Fedu w zwalczaniu inflacji. Stopy procentowe w kilka miesięcy podniesiono mocniej niż w całym poprzednim cyklu i zapowiadane są kolejne podwyżki. Decydenci nie łagodzą tonu pomimo turbulencji na światowych rynkach, które wywołują agresywne podwyżki. Tanieją akcje, obligacje i surowce. Rozkręcająca się Bessa również sprzyja dolarowi jako bezpiecznej walucie. Jej atutem w dobie kryzysu energetycznego jest też pozycja USA jako czołowego wydobywcy gazu i ropy, która pozwala uniknąć negatywnych tendencji w bilansie płatniczym ciążących innym głównym walutom i przekłada się na korzystne dla dolara zmiany w warunkach handlu zagranicznego, tłumaczy ekspert. No ciężko jest z tym dyskutować. Mamy kolejną pulę argumentów, która mówi jasno, że ten dolar cały czas pozostaje drogi. Dopóki nam spokój nie wróci na rynek, to będzie ciężko odkręcić po prostu tę sytuację. Więc mówiąc w mega dużym uproszczeniu, bo musimy trochę przejść do tej sytuacji Polski, bo ja tu tak mówię globalnie, że tu wszyscy mają problem i tak dalej, no ale wiadomo, że koszula bliższa ciału nas interesuje tutaj i teraz, co to dla nas znaczy. Silny dolar dla Polski nie jest korzystny. Kupujemy w dolarach wiele surowców, na przykład ropę naftową. Dosyć znacząca część importu z Azji też jest denominowana w dolarze, a z kolei w drugą stronę, czyli w tamtym kierunku, Polska stosunkowo niewiele eksportuje. Więc generalnie nie mamy za dużo korzyści z silnego dolara. No, Narodowy Bank Polski pochwali się pewnie nadprogramowym zyskiem, ale oczywiście jest to taki efekt uboczny trochę całej sytuacji, no bo tak działa naturalnie Narodowy Bank Polski, więc przy słabym złotym on te nadwyżki naturalnie ma i tak było przez wiele, wiele lat, to się ogłasza z reguły na koniec roku, ale poza tym więcej złego niż dobrego dla polskiej gospodarki i to może być chociażby proinflacyjne ze względu na wspomniane już surowce kupowane właśnie w dolarze. Generalnie dla polskiej gospodarki to takim dobrym rozwiązaniem byłby na pewno tańszy dolar, ale względnie silne waluty krajów europejskich, czy w ogóle Unii Europejskiej, no bo to tam trafia najwięcej polskiego eksportu. Czyli jesteśmy w związku z tym w trochę w słabej sytuacji, no bo nawet jeśli czekają nas teraz jakieś krótkoterminowe zwroty akcji, czyli umocnienie złotego, no to w długim terminie trochę ciężko o takie dobre informacje, czyli to światełko w tunelu, że zrobi nam się z tego jakiś solidny trend. To jest trochę tak jak z różnymi cenami w gospodarce. No, pierwszy lepszy przykład benzyna. One już nie są tak ekstremalnie wysokie, jak były w tym apogeum światowego konfliktu, ale nadal są wysokie. Więc teraz, czy powinienem się cieszyć ze spadku ceny, czy nadal wypatrywać tego trendu obniżek? No bo jak dolar się osłabi, ale zostanie na przykład przy poziomie 4,70, no to nadal będzie to dla nas drogi dolar. A póki co ten scenariusz siły dolara jest scenariuszem bazowym. Myślę, że większość ekonomistów to powie, tylko zaznaczy, że jak jesteśmy już na takim poziomie tej siły dolara, no to po prostu gwałtowne interwencje różnych banków mogą sprawiać, że traderzy będą mieć niezłe zawirowania na rynku i nagle z tych 5 zł zrobi się, nie wiem, 4,90 parę w kilka sekund, bo po prostu będzie bank centralny interweniował. No ale to już jest dla traderów. Nas interesuje wpływ dolara na gospodarkę i troszkę więcej. Więc do brzegu. Możemy robić to, na co mamy wpływ. Dewiza tego podcastu w zasadzie. Ja nie będę krzyczał do monitora, jak występuje pan Powell i przemawia do Amerykanów i mówi, jak teraz będą wyglądać stopy procentowe. No jak widzę Władimira Putina na monitorze, to krzyczę do monitora, ale te słowa już do podcastu by się zdecydowanie nie nadawały. W związku z tym, bez krzyczenia do ekranów, co możemy zrobić jako konsumenci, co możemy zrobić jako inwestorzy? Muzyka. Jeśli mamy absolutnie wszystko w złotym, to mamy trochę trudniejszy dylemat, no bo nie chcę powiedzieć, że jest za późno, bo zawsze warto mieć dywersyfikację w postaci silnych walut z dolarem na czele, ale oczywiście trudniej jest niż jak już jakąś dywersyfikację mamy. Kiedyś trzeba ją zacząć, jeśli mamy taką walutę jak polski złoty, czyli walutę no, dosyć egzotyczną w ujęciu globalnym. I mówię oczywiście o tym ze względu na to, że w żadnym innym kraju złotym nie zapłacimy. Taka dywersyfikacja oszczędności czy inwestycji, czy to oddalenie się od tego home bias jest takim naturalnym elementem budowania kapitału i jedni nazywają to ryzykiem walutowym, ja osobiście nazywam to dywersyfikacją walutową i geograficzną i powiedziałbym dokładnie te same słowa Węgrom, Kanadyjczykom, może Norwegom, chociaż oni mają w ogóle specyficzną sytuację. No i generalnie tak dalej, jak nie zarabiamy i nie wydajemy w dolarach albo może frankach szwajcarskich, czyli nasze waluty no nie są bezpiecznymi przystaniami, to w takim razie jesteśmy w grupie walut, które pewnie będą fluktuować w czasie silnych wahań rynków. I to już jaki procent środków chcemy mieć w obcych walutach docelowo, to jest dosyć indywidualna sprawa, związana w ogóle z tolerancją wahań do tego, co się dzieje na rynku, do tego, ile pieniędzy potrzebujemy, na jakie potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś pewnie powie, że 20% jest ok, ktoś, że 30%. U mnie na przykład portfel inwestycyjny aktualnie to jest ponad 50% obcych walut i docelowo pewnie będzie jeszcze więcej, no ale mówimy na przykład o portfelu inwestycyjnym, czyli ta część oszczędnościowa jest w mojej walucie, tylko chociażby w obligacjach czy na lokatach, więc no oszczędności, poduszka finansowa i tak dalej w dolarze czy w euro absolutnie nie leży. Więc to wszystko jest bardzo indywidualne. Ale zależy mi na tym, żebyśmy się trochę wyleczyli z tego home bias i może nie tyle, co przerzucali od razu duże kwoty w obce waluty, bo to jest takie pierwsze założenie, które w momencie paniki wielu ludziom się uruchamia, ale można przyjąć założenie, że część oszczędności czy część inwestycji regularnie na te obce waluty zamieniamy tak, jak to się robi regularnie w inwestycjach, czyli jesteśmy w stanie jakiś taki ruch walutowy uśrednić, a nie postawić wszystko na jedną kartę. I trochę z takiej praktycznej części, wiele osób po prostu boi się, że zaraz zostanie odwrót od silnego dolara, czyli kupi coś w okolicy 5 zł, a za moment będzie 4 zł i nagle 20% w plecy. I ja pamiętam, że w pierwszym okresie pandemii zrobiłem takie nagrania, co ja robię z pieniędzmi przy tej panice i powiedziałem, że to kupowanie małymi łyżeczkami, to ta dewiza mi bardziej pasuje, czyli nie wrzucenie dużych kwot od razu na rynek, tylko właśnie bardziej takie kupowanie mniej partiami i wtedy też powiedziałem, że moim zdaniem zagraniczne rynki wyjdą z pandemii po prostu lepiej i szybciej niż polski, więc z mojego punktu widzenia to była dobra okazja, żeby wreszcie mocniej zdywersyfikować się na inne rynki niż polski. I wtedy też dostałem sporo komentarzy, takich dosyć logicznych. Hej Tomek, kupujesz z wysokim kursem euro i dolara zagraniczne rynki, no to jak się sytuacja uspokoi, to nawet jak zarobisz na wzroście akcji, to dostaniesz stratę w walucie. No bo hej, przecież złoty się umocni i znowu będzie dobrze. I trochę ciężko jest z tym argumentem dyskutować, bo w krótkim terminie to jest takie ryzyko, jak najbardziej. To mógł być dobry scenariusz i mógł się jak najbardziej zmaterializować. Tyle tylko, że ja nie chciałem dywersyfikować się na USA czy inne kraje Europy w kontekście kilku miesięcy, bo tylko to był po prostu początek budowania portfela na długie lata. Ja absolutnie nie będę podejmował się prognozowania, jak będzie wyglądała odległa przyszłość, tylko ja po prostu chcę mieć dużą część portfela w innej walucie niż moja i mój scenariusz był taki, że po pandemii to my akurat będziemy mieć większe problemy niż zachód Europy czy USA, więc to jest dobry moment, żeby zacząć coś takiego budować. I teraz na czym polega cały paradoks tamtej decyzji, żeby zrozumieć dobrze praktykę tego założenia? Tylko częściowo miałem rację, a inne czynniki sprawiły, że była to decyzja w gruncie rzeczy dobra dla portfela. Więc jeśli w pandemicznej panice zaczynałem budować portfel spółek amerykańskich, to dolar był wtedy za 4,20 w tych swoich szczytach. Później oczywiście kupowałem dolary taniej, no bo to znowu nie jest wrzucenie całej kwoty, tylko regularne zakupy, no ale to taniej, to był przedział między 3,70 a 4,10, więc to nadal nie jest mało, albo nie było mało z tamtej perspektywy. I historia pokazała, że decyzja była dobra, no bo jak widzę dolara za 5 zł, no to nawet kursy spółek, które od tamtego czasu urosły, plus dywidendy wypłacane w dolarach, to wszystko sprawiło, że wygląda ten portfel przyzwoicie. Jednak z racji, że przez te ostatnie lata nabrałem naprawdę dużo pokory, tak mi się wydaje, to śmiało wszystkim mówię, że to nie jest jakiś mój geniusz inwestycyjny, bo ja miałem zupełnie inny scenariusz. Absolutnie ryzyko wojny zlekceważyłem. Nie zakładałem, że nie będziemy mieć jeszcze pieniędzy z KPO. Nie zakładałem tak wysokiej inflacji, więc założenia były całkowicie inne, kiedy zaczynałem tamten portfel budować, ale efekt wyszedł bardzo dobry, bo mamy arcysilnego dolara i wpłynęło na to wiele czynników, których kompletnie nie widziałem w 2020 roku. Więc założenia były inne, efekt wyszedł dobry. No chwilowo oczywiście jak patrzę na polskie konto, gdzie są polskie akcje, to już nie wygląda to dobrze, ale całość portfela dużo bardziej amortyzuje portfel zagraniczny. No bo chociażby te dywidendy, które są wypłacane, może procentowo nie wyglądają jakoś super fantastycznie, ale z dolarem za 5 zł wyglądają już dużo lepiej. I teraz o co mi chodzi w długim terminie? Moim zdaniem tam na stałe powinien w moim przypadku być dolar i amerykański rynek. I być może dolar będzie za na przykład 2 lata już znowu za 3,50. No może tak być. Tylko moim celem nie jest spekulacja walutowa, ale dywersyfikacja geograficzna i walutowa na długie lata. Więc przesłanie tego odcinka jest proste. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym każdy z nas powinien zrozumieć, że home bias jest dosyć niebezpieczny. Dolar i ta jego siła ma dosyć istotne reperkusje na całym świecie. Więc to też nie jest tak, że jesteśmy jedyni z tym problemem i śmiało możemy się poczuć jak wiele, wiele innych krajów. Możemy oczywiście sensownie sobie ten portfel jakoś podzielić, ale po prostu nie stawiać wszystkiego 100% na jedną kartę. I tak samo nie powiedziałbym nigdy w drugą stronę, że jak taki home bias, to sobie przewalutujmy wszystko wszędzie. Absolutnie nie. Możemy mieć przecież polskie obligacje detaliczne w portfelu, możemy mieć lokaty w bankach, możemy mieć jakieś akcje polskie jak najbardziej, ale też warto jest w tym momencie zdywersyfikować się w jakiś sposób, chociażby przez fundusze pasywne, czy cokolwiek na zagranicę, też na inne waluty. No bo każda taka próba nerwów na rynku będzie nas wystawiać na duże ryzyko, jeśli będziemy niezdywersyfikowani. Nie wiem, kiedy skończy się wojna, ale z dużym prawdopodobieństwem wiem, że polska waluta za mojego życia raczej bezpieczną przystanią nie będzie. I to jest bardzo ważne, bo na ten moment dolar jest królem. I nie ma co z tym dyskutować. A to, co my możemy zrobić, jakby po naszej stronie, jest jedynie decyzja, czy to, o czym usłyszeliście, to, co widzicie, zmieni w jakikolwiek sposób wasze myślenie o pieniądzach, o tym, jak budujecie kapitał. No bo na to tylko i wyłącznie mamy wpływ.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.